Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witamy wszystkich widzów telewizji. Trwamy rozmowy niedokończone. W studiu nasi goście, a są nimi. Czesław Niezgoda, przywódca strajku w lubelskim węźle PKP w lipcu 1980.
Witam ojca prowadzącego, widzów telewizji Trwam, kolejarzy i robotników lubelskiego Lipca.
Dziękujemy za to pozdrowienie. Ale proszę już pozostać w postawie siedzącej. Panie Czesławie, jest z nami również Marian Król, przewodniczący zarządu regionu środkowo-wschodniego NSZZ Solidarność w Lublinie.
Szczęść Boże, witam.
Jest z nami dr Leszek Pietrzak, historyk, przedstawiciel biura organizacyjnego obchodów lubelskiego Lipca przy zarządzie regionu środkowo-wschodniego NSZZ Solidarność w Lublinie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I jest z nami pan Krzysztof Choina, wiceprzewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność w Lublinie.
Szczęść Boże.
Lubelski Lipiec 1980, stąd ruszyła lawina wolności, to temat naszego dzisiejszego spotkania. Lubelski Lipiec, bądź Lubelski Lipiec 80, bądź Lubelski Lipiec 1980 roku, to bardzo często spotykana nazwa na wydarzenie związane, no do tej pory myśleliśmy, że wszystko zaczęło się w sierpniu 1980 roku, albo większość z obywateli naszego kraju myśli w ten sposób, że wszystko to sierpień roku 80. Okazuje się, że wolność, solidarność, te pierwsze manifestacje zjednoczonych robotników, zjednoczonych kolejarzy, to właśnie Lipiec i Lublin. Dlatego dzisiaj o tym pragniemy z naszymi gośćmi rozmawiać. Pragniemy państwu przybliżyć te tematy związane z początkiem wielkiego zrywu wolnościowego, któremu na imię Solidarność. Dlatego są obecni tutaj w studiu goście, którzy też przygotowują obchody Lipca 80 roku w Lublinie, którzy też byli naocznymi świadkami tych wydarzeń. Jest z nami pan Marian Król, przewodniczący zarządu regionu środkowo-wschodniego NSZZ Solidarność w Lublinie, który bardzo wiele rzeczy mówi o Świdniku. Tutaj mówił nam przed momentem, że Świdnik to odpowiednik nowej huty w Lubelskim. Jak rozpoczęły się strajki? Jak do tego doszło? I proszę nam kilka słów powiedzieć właśnie o Świdniku tamtej epoki komunistycznej.
Świdnik to nie jest takim naturalnym miastem, jak zwykle powstawały, że w sposób naturalny ludzie się osiedlali. Świdnik to jest miastem z góry zaplanowanym i jego budowa rozpoczęta została tak w praktyce w roku 50 i już w 51 rozpoczęto tam pierwsze produkcje i wyrobów, więc to było takie miasto, które miało być z założenia miastem wzorcowym, socjalistycznym i ponad chyba 20 lat ci mieszkańcy, którzy wówczas osiedlili się, ludzie z całej Polski, zabiegali o jeszcze jakieś inne umocnienie i 20 lat było potrzeba walki, by mogła powstać kościół, być wybudowany. W roku 77, kiedy niejako wyznaczono pierwszy teren i plac pod budowę kościoła i kaplicy, to Świdnik w tym czasie liczył już sobie 30 tysięcy i przez te ponad 20 lat ludzie albo musieli te 15 kilometrów dojeżdżać do Lublina, bądź iść na piechotę do kościoła, który był kościołem parafialnym, ale to było kilka kilometrów, być może to tak gdzieś na oko 5 do 6 kilometrów ścieżko polną po błocie często, a ziemia jest urodzajna i ciężka, więc gdy popadało, to łatwo się poruszać ludziom nie było. I właśnie to, że w Świdniku wybuchły pierwsze strajki w roku 80, to było czymś niezwykłym. Było czymś niezwykłym, ponieważ ten zakład był w sposób szczególnie patronowany przez ówczesne władze ideologiczne, w którym tak około połowa w ponad 10-tysięcznej załogi była z legitymacjami PZPR-u. To też jest taki drugi fenomen tej niezwykłości, który jednak spowodował, że te strajki w Świdniku się rozpoczęły. Ja szczególną jako uwagę przykładałem do tego, co się działo w Świdniku po rozpoczęciu już działalności kościoła w Świdniku, gdy została wbudowana drewniana kaplica i wówczas był taki charyzmatyczny ksiądz już świętej pamięci, Jarchyniewicz, który rozpoczął swego rodzaju ewangelizację świdniczą. I oczywiście później doszło to kolejne wzmocnienie, wybranie naszego rodaka na papieża. Mieliśmy własnego Ojca Świętego, to niejako jeszcze umocniło. I pomimo, że i tak było duże upartyjnienie w tej załodze, to od pewnego czasu w roku 80. No, była taka ostre, były dyskusje, była krytyka. Niejako ludzie gdzieś tej odwagi wówczas nabierali i było czuć takie pewne niepokoje. I były już wcześniej próby zatrzymania zakładu, ale jeszcze widać wówczas nie było załoga gotowa, bo to wszystko działo się, trzeba jeszcze powiedzieć, w pewien sposób naturalny. To takie zapotrzebowanie na umocnienie ludzie wówczas posiadali. Nawet i ci, którzy byli tymi tak zwanymi sekretarzami podstawowymi w tych organizacjach PZPR-owskich, szukali czegoś innego, bo w tym systemie ideologicznym jednak no, nie dopatrywali się tych wartości, dla których żyli. I ten czas takich 3 lat ewangelizacji świdnicza spowodował, że wzrosła o wiele bardziej świadomość i 8 lipca, gdy przyszli pracownicy do stołówki czy baru, w którym się często na śniadanie żywili, zauważyli, że ceny wzrosły bez mało 50%. No i to niejako było impulsem do tego, że ten strajk wybuchł. Ale te napięcie i niepokoje, one były już wcześniej. Były one tak duże, że ówczesne władze PZPR-u zakładowego udały się do Komitetu Wojewódzkiego, tylko tam im nie uwierzono, że w Świdniku może wybuchnąć strajk. Prawda? Im nie uwierzono. I jednak stało się tak, że ten strajk wybuchł i on dosyć szybko się rozwijał, pomimo, że nie było jakichś przygotowanych struktur do tego. Na Lubelszczyźnie nie było tradycji jakiejś wielkoprzemysłowej, w którym byłaby wiedza, w jaki sposób te strajki, prawda, organizować, jak ich prowadzić. Tego nie było. I przez pierwsze 2 dni strajku to generalnie strajkowali sami robotnicy, prawda. Polegało na tym to, że byli ludzie, którzy starali się, żeby ci większość nie poszła do pracy, bo do tej pracy w różny sposób próbowano zachęcić, namówić, zastraszyć, nie wypuścić ludzi z hal, by jednak do tej pracy niejako zapędzić, bo tak to się odbywało. Przyjeżdżał wojewoda, przyjeżdżał wiceminister, próbowano w różny sposób jakiś zmusić. Próbowano również sprowokować, by ludzie wyszli na ulicę, bo wówczas w roku 80. były otwarte sklepy komercyjne, więc byli również i tacy, którzy zachęcali, by ruszyć na komercyjnego, prawda? Czyli scenariusz powtórzyłby się z Wybrzeża, gdzie prowokacje, bo to nie ludzie by pewnie robili, ale prowokacje spowodowałyby i dałyby pretekst ówczesnej władzy do interwencji, ale wówczas była tak już daleko idąca świadomość, że ludzie nie wyszli. Była wielka dyscyplina i dbałość o majątek, identyfikacja się z majątkiem, tym, na którym pracowano, na tym dobrze zakładowym, to ludzie sami bardzo tego wszystkiego pilnowali, by nikt nie właśnie się nie wkradł między szeregi robotnicze, by nie doszło do jakiejś prowokacji. To wówczas w jakiś taki sposób instynktowny, naturalny ludzie sami się organizowali. Odbywały się wiece na terenie zakładu i pod koniec już trzeciego dnia strajku to już cała załoga wówczas strajkowała, łącznie z tymi, którzy pracowali w biurowcach i to posłuszeństwo to z tych co ja kilku sąsiedztwie wydziału, którego pracowałem, to kilku tych tak zwanych sekretarzy podstawowych organizacji partyjnych wypowiedziało dyscyplinę i upowiedziało się za strajkującymi. I wówczas to była bardzo trudna dla ówczesnej władzy pozycja i w jakikolwiek sposób, żeby szukać innego rozwiązania. Strajk w Świdniku trwał 4 dni, został później powołany komitet tak zwany postojowy, bo jeszcze trzeba pamiętać, że wówczas ówczesna władza nie akceptowała słowa strajk, więc raczej to z sugestii stron, które próbowały podejmować negocjacje ze strajkującymi, sugerowały, że to nie jest strajk, tylko jest to przestój. Bo to było, prawda, bardzo niebezpiecznie używać wówczas strajk.
Słowem poprawności politycznej było wstrzymanie, zatrzymanie, a nie strajk.
Tego się bardzo jednak słowa bano. Impuls, który przeniósł się na teren już dużego wówczas miasta Lublina, spowodował, że był to największy w sumie, największe strajki w całej Polsce na Lubelszczyźnie, ponieważ w strajkach lubelskiego Lipca wzięło udział około 150 chyba zakładów i na pewno minimum 50 tysięcy ludzi. A na taką skalę ni na Śląsku, ni na Wybrzeżu w roku 80 nie włączyła się żadnym ze środowisk. Na pewno taka liczba ludzi się nie włączyła.
Czyli, panie Marianie, mówimy o 150 zakładach.
Tak.
W ilu miastach?
To jest generalnie możemy mówić o 8 miastach, które włączyły się w Lipcu. To jest Świdnik, Lublin, Kraśnik, Puławy, jednostkowy, niektórych takich jak Zamość, Tomaszów,
Lubartów.
Te miasta się włączały niejako sukcesywnie.
Poniatowa.
To była swego Poniatowa, to była taka lawina naturalnej potrzeby reakcji ludzi. I wówczas bardzo trudno było podjąć takie głębokie, chociaż i wprost wyrażanie tego, co się oczekuje. To było bardzo ryzykowne. Taki jeden nasz kolega, który jako chyba drugi lubelskie zakłady naprawy samochodów włączyły się do Poświdniku, do strajku, to już się działo gdzieś tak mniej więcej, fabryka samochodów i ten. On tak obrazowo w takim jednym z filmów mówi, co wtedy czuliśmy, bo to najlepiej jest wyrażone, że z 33 wytypowanych niejako do przedstawicieli do negocjacji więcej jak połowa do tak zwanego biurowca nie doszła, ponieważ w sposób naturalny, że tak powiem, organizm nie pozwolił im dotrzeć z powodów takich, że człowiek może przy pewnym napięciu dostać pewnych rozstrojów, że tak powiem, organizmu i musiał...
Czyli to wszystko też było...
To się działo wszystko. My dziś widzimy, albo nawet ci, którzy po Lublinie i po lubelskim Lipcu włączali się w walkę, to oni wiedzieli już, czym można zakończyć. Wiedzieli, że jeżeli nie da się sprowokować, nie wyjdzie się na ulicę, to jest duże prawdopodobieństwo, niemal stuprocentowe, że nie zostanie użyta wprost siła, że nie będzie strzelania do ludzi, tak jak to się działo w roku 70, czy jak użyto rozwiązań siłowych w Ursusie, czy w Radomiu. To już ta wiedza w roku 80 w sierpniu, ona była daleko idąca i
pan
można
Marian
było...
Król bardzo wiele o Świdniku i o tych pierwszych strajkach od 8 lipca do 12 i o przenoszeniu się. ze Świdnika na inne zakłady, na inne miasta, miejscowości Lubelszczyzny. Jest z nami również pan Czesław Niezgoda, przywódca strajku w lubelskim węźle PKP w lipcu 1980 roku. Kilka słów, panie Czesławie, o tych wydarzeniach, o tej atmosferze, o tej sytuacji. No i o też kilka słów o kolejarzach, ponieważ to środowisko jest nam bliskie, tym bardziej, gdy patrzymy na likwidowaną wciąż PKP.
Tak, kolejarze w zasadzie zawsze byli i są ludźmi głęboko wierzącymi w Pana Boga. Nigdy nie pogodzili się z niewolą, z reżimem komunistycznym narzuconym ze wschodu. Analizowaliśmy wcześniejsze zrywy robotników w 56 roku Poznania, w 70 na Wybrzeżu, w 76 w Radomiu, Ursusie i widzieliśmy, jak władza komunistyczna rozprawiała się z ludźmi pracy, do czego była zdolna. U nas w Lubinie wielkim podłożem do takiego patriotycznego myślenia była wspaniała misja Kościoła. Przede wszystkim chciałem tutaj podkreślić wspaniałą postawę księdza arcybiskupa, już seniora Bolesława Pylaka. Mieliśmy wspaniałego kaznodzieję, już świętej pamięci, księdza profesora Mieczysława Brzozowskiego. W parafii naszej kolejarskiej na Świętego Serca Jezusowego mieliśmy wspaniałego kapłana, proboszcza, księdza Stefana Soszkę, już też świętej pamięci, którzy głosili wspaniałe nauki, kazania, uczyli nas wielkiej miłości do ojczyzny, do Kościoła, do Pana Boga. I my, kolejarze lubelscy, dla nas największym impulsem to była pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny i właśnie te wielkie, głębokie słowa modlitwy wypowiedziane na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. I my w tym momencie poczuliśmy się jakby gospodarzami we własnej ojczyźnie, w własnym kraju. Jakby Duch Święty nas umocnił. I już w roku 79, po zakończeniu pielgrzymki Jana Pawła II, pierwszej, rozpoczęliśmy przygotowania do zrywu. Bo żeśmy sobie tak często debatowali, mówili, ten PKWN w Chełmie jakoś bardzo nas tak w świecie i w Polsce jakoś tak, no powiem, no tak negatywną opinię wywierał na nas. W innych regionach robotnicy strajkowali, a ta ściana wschodnia nie. I przygotowywaliśmy się do jakiegoś zrywu. W kwietniu 80 roku oficjalnie wystąpiłem o powołanie wolnych związków zawodowych, za co byłem już represjonowany. Później 15 maja nie wypłacono nam premii, to żeśmy szybko rozpoczęliśmy strajk, ale zaraz na pieniądze przekazano. I powiem, że my żeśmy się bardzo dokładnie do strajku przygotowali. Wiadomo, że kolej to prawie tak jak wojsko. Była bardzo, powiem, dużo było towarzyszy partii, dużo ormowców. I wśród zaufanych kolegów, oddanych, żeśmy ciągle się przygotowywali, debatowali, jak przygotować się do strajku. Żeśmy tak wspaniale rozpracowali, czekaliśmy tylko na impuls. I kiedy w Świdniku zastrajkowano w EZTN-ie, poczuliśmy, że już jest pora, żeby zastrajkować. I 16 lipca o godzinie gdzieś 7:10 podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu strajku. I żeśmy rozpoczęli strajk. Najpierw w lokomotywowni lubelskiej, pracownicy warsztatowi, później dołączały drużyny trakcyjne, a później wszystkie służby węzła kolejowego PKP w Lublinie. Dodam, że panowała wielka dyscyplina, wielka determinacja i wielka powaga chwili. Ale jestem bardzo jestem dumny z wielkiej postawy, bohaterstwa kolejarzy. Myśmy od razu powołali komitet strajkowy, gdzie wybrano mnie na przewodniczącego komitetu strajkowego. Spisaliśmy postulaty, oprócz postulatów podwyżki płac, poprawy warunków pracy, przeprowadzenia wolnych, demokratycznych wyborów do związków zawodowych, zrównania zasiłków na dzieci takie, jak mieli pracownicy służb mundurowych. Równieśmy wystąpili z generalnie takim dla nas może bardzo ważnym postulatem za zapewnienie nietykalności strajkującym. I strajkowaliśmy do 19 lipca 80 roku. I uzyskaliśmy wiele i ta bohaterska postawa kolejarzy, ta odwaga pozwoliła nam, że 18 sierpnia 1980 roku już żeśmy przeprowadzili wolne, demokratyczne wybory do nowej komisji, gdzie wybrano mnie na przewodniczącego i w swoim expose już zapowiedziałem, że praca nasza będzie jako wolnych związków zawodowych, niezależna od partii, od administracji. I właśnie chciałem zawsze i składam hołd kolejarzom za wielką, bohaterską odwagę, za czynny udział w strajku. W czasie strajku pilnowaliśmy terenu zakładu pracy, nie wpuszczaliśmy obcych ludzi, baliśmy się prowokatorów. Tym bardziej przejęliśmy odpowiedzialność za cały zakład, tym bardziej, że z tyłu na torach stacyjnych stało 4 cysterny z benzyną po 48 ton każda i właśnie również pilnowaliśmy, żeby prowokatorzy nie podpalili tych cystern, żeby nie sprowokowali. Węzeł nasz został zaraz w chwilę rozpoczęcia strajku otoczony kordonem milicji, sprowadzano je z Radomia i z okolic i żeśmy, powiem, dotrwali do końca i wielka odwaga, determinacja, jedność i ta solidarność kolejarzy, powiem, była wielka. I później, po zakończeniu strajku, u nas do komisji przyjeżdżali przedstawiciele niemalże wszystkich zakładów naszego regionu lubelskiego i właśnie żeśmy prowadzili instruktaży, instruowaliśmy, jak się przeprowadza wolne, demokratyczne wybory, jak się dokonuje tych wyborów i jak się dalej prowadzi działalność.
Bardzo gorąco dziękuję. To pan Czesław Niezgoda, przywódca strajków lubelskich w Węźle PKP w lipcu 1980 roku. To, na co trzeba zwrócić uwagę, to fakt przemyślanego działania, przemyślanej strategii i takiej rzeczywiście troski nie tylko o siebie, nawzajem, Marian Król. Jest z nami dr Leszek Pieniak. Panie doktorze, ocena historyczna tych wydarzeń, też na pewno, gdyby sięgnęli do dokumentów, służb bezpieczeństwa, oczywiście,
w 33 miastach regionu lubelskiego, a zamiast tych protestów, no były bardzo duże. Dotychczas w czerwcu było tak dużych strajków, tak duże strajków. zapomniany, on jest nieznany, a była to pierwsza tak potężna fala strajków w Polsce i pierwsza tak potężna fala strajków chyba w całym komunistycznym wówczas bloku. I tak jak powiedziałem już wcześniej, sposób, ten demokratyczny sposób strajkowania był też zupełnie nowatorski. I to są te elementy, które są tutaj najważniejsze i na to należy zwracać uwagę. Czyli krótko mówiąc, przed sierpniem był lipiec, to w lipcu 80 roku na Lubelszczyźnie rozpoczyna się początek polskiej drogi do wolności. I o tym wszystkim powinniśmy dzisiaj pamiętać.
I dlatego też gromadzimy się w studiu Telewizji Trwam. Niejednokrotnie mówiliśmy o tym już na antenie Radia Maria w aktualnościach dnia, gdy gościem tych rozmów był właśnie pan dr Leszek Pietrzak. Świadomość wolności i świadomość drogi do wolności, jaką podjęto właśnie w lipcu 1980 roku na Lubelszczyźnie, no to dla mnie argument, który przytoczył przed momentem pan doktor, że te pierwsze spisane postulaty w Świdniku, było ich aż 110. Czyli to była potężna świadomość osób wtedy walczących o wolność z tym, do czego zmierzają, co chcą osiągnąć, jak bardzo są ciemiężeni, ponieważ wydawać by się mogło, że chodziło o jedno, na przykład o mniejsze ceny w sklepach, że chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby mieć wolne związki zawodowe. Okazało się, że tych postulatów było aż 110. Bardzo proszę.
Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na pewien charakter tych postulatów, jakie zgłaszali strajkujący w lipcu 80 roku ludzie pracy na Lubelszczyźnie. Oczywiście utarł się taki pewien pogląd, że te strajki zaczęły się od przysłowiowej ceny kotleta, prawda? Natomiast oczywiście większość postulatów to były postulaty o charakterze ekonomicznym, domagające się lepszych warunków pracy, lepszego rozdziału dóbr, lepszego zarządzania tymi zakładami. Ale trzeba zwrócić uwagę na rzecz jedną. To, o czym pan Czesław Niezgoda tutaj mówił, że stawiając te postulaty, robotnicy uznali, że dotychczasowe związki zawodowe nie reprezentują ludzi pracy. To automatycznie stawiało wobec władzy wyzwanie, że władza musi się liczyć w najbliższym czasie z procesem tworzenia nowych, niezależnych od władzy związków zawodowych. I to jest niesłychanie ważny element lubelskiego lipca, element, który mówi, że sama idea tworzenia wolnych, niezależnych związków zawodowych tak na dobrą sprawę narodziła się już w lipcu 80 roku. I to jest ten jeszcze jeden element, który jest niesłychanie ważny dla całościowej oceny historycznej lubelskiego lipca.
Zwróćmy, panie doktorze, też uwagę na to, o czym mówił pan Czesław Niezgoda, mianowicie, że zanim był lipiec 1980 roku, to od roku już trwały przygotowania, chociażby wśród kolejarzy, czyli to nie był taki spontaniczny, nieprzygotowany wybuch wolności czy walki o wolność. Jeszcze jedna rzecz na kanwie pańskiej wypowiedzi. Wspomniał pan o tym, że lipiec 80 roku, lubelski lipiec, był zapomniany i przykryty płaszczem sierpnia roku 80. Wspomniał pan postać byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Proszę mi powiedzieć, czy są jakieś wskazówki mówiące o tym, czy argumenty, ponieważ wiemy, że zamknięta społeczność robotników, czy to kolei, czy innych zakładów, tych 153 zakładów, nie było możliwości poprzez służby dotarcia do nich. To też z pańskiej wypowiedzi. Nie było telefonów komórkowych, nie można było bardzo szybko przerzucić informacje. To było wszystko strzeżone. Chociażby byli pośród tych robotników wtedy w tych zakładach ludzie współpracujący ze służbami bezpieczeństwa, to jednak utrudniony był kontakt z nimi. I zmierzam do czego? Czy sierpień 80 roku można powiedzieć, że był przygotowany ze współpracą ze służbami bezpieczeństwa i dlatego potem zapomniano o Lublinie 80 roku i lipcu.
To jest ocena, którą ja na razie chciałbym zostawić niejako na marginesie. Chciałbym wrócić znowu do lubelskiego lipca. Otóż jeśli czyta się dokumenty archiwalne, to lubelski lipiec był również zaskoczeniem dla służby bezpieczeństwa. No, wiedza służby bezpieczeństwa była taka, że też spodziewano się, że w pewnym momencie przyjdą rozkazy, wobec strajkujących zostaną wysłane siły porządkowe. Natomiast jeśli nawet władza się na to nie zdecyduje, to podjęte zostaną działania takie, jak podjęte zostały dwa lata wcześniej, gdy w 78 roku wybuchł na Lubelszczyźnie strajk chłopski. Ja przypomnę, powstał wtedy tymczasowy Komitet Samoobrony Ziemi Lubelskiej. Chłopi podjęli wówczas akcje protestacyjne i wówczas lubelska SB podjęła działania, które doprowadziły do skłócenia tego środowiska, do zniechęcenia do kontynuowania tego środowiska, dalszej akcji strajkowej. Także tutaj spodziewano się, że taki scenariusz będzie. Służba bezpieczeństwa była skalą lubelskich strajków również zaskoczona. Tak na dobrą sprawę, to dopiero wówczas zdobywała pierwsze swoje doświadczenia i dopiero po tych doświadczeniach lubelskiego lipca mogła systemowo zająć się inwigilacją środowiska ludzi pracy, środowiska już Solidarności. Czy lubelski lipiec, czy sierpień na Wybrzeżu był inspirowany bądź sterowany przez Służbę Bezpieczeństwa? Ja bym powiedział tak, że dzisiejsza nasza wiedza pozwala nam stwierdzić, że niektóre działania w trakcie wydarzeń na Wybrzeżu w sierpniu 80 roku z pewnością były sterowane przez najwyższe kierownictwo Służby Bezpieczeństwa. Nie znamy jednak jeszcze wszystkich dokumentów, nie wiemy jeszcze wszystkiego na temat lubelskiego, na temat sierpnia na Wybrzeżu. Nie wiemy jeszcze tak na dobrą sprawę, jaka była rola agentów Służby Bezpieczeństwa w trakcie strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 80 roku. Nie mamy do tej pory tego w sposób całościowy
i wiarygodnego opracowanego i nie mamy, podejrzewam, dojścia do źródeł wiarygodnych, które byłyby takimi. To pan dr Leszek Pietrzak, jest z nami jeszcze pan Krzysztof Choina, wiceprzewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność w Lublinie. Panie Krzysztofie, przysłuchuje się pan tym wszystkim wypowiedziom z takim, można powiedzieć, wzruszeniem, też z pewną radością. Czyżby to była radość, że mówimy w końcu o lipcu 80 roku?
To znaczy moja radość wynika z tego, że mamy okazję w takim audytorium na tych sprawach mówić. Otóż nasz zarząd regionu, robiąc te uroczyste obchody, ma kilka celów. Przede wszystkim oczywiście chcemy oddać hołd tym, którzy te strajki podjęli, którzy mimo wszystko przełamali lęk, bo to naprawdę dzisiaj wygląda już tak troszeczkę trywialnie, ale wtedy to wcale nie było to takie oczywiste, że jak już koledzy wspominali, skończyli to zlewem krwi. Była to duża determinacja, była wiara tak samo i w to, że trzeba to robić, była wiara w Boga, że opatrzność nad nami czuwa, ale mimo wszystko było to bohaterstwo też. Bo doświadczenia 80 roku i 86 to wskazują na to, że ci, którzy zaczynali wojnę z władzą komunistyczną, niestety płacili za to olbrzymią cenę, nierzadko cenę życia i nikt wtedy jeszcze nie był pewny, że skończy się to bez rozlewu krwi. Dzisiaj o tym wiemy i możemy dlatego o tym mówić. Natomiast my chcemy podkreślić bohaterstwo tych ludzi, ich determinację, ich umiejętności i to, że tak naprawdę myśmy wskazali tutaj drogę kolegom z Wybrzeża, jak należy tą walkę prowadzić z władzą komunistyczną, żeby ona była skuteczna. I tutaj koledzy już wspominali o tym, że jest to symptomatyczne, że ten sam wicepremier, który podpisywał porozumienia gdańskie, podpisywał porozumienia świnickie. O tym akurat rzadko kto w Polsce wie, I to właśnie jest ten drugi cel, który chcemy przekazać, organizując nasze obchody. Chcemy upowszechnić wiedzę w społeczeństwie o tym, jak wyglądały te strajki lubelskie i jakie miały znaczenie. Bo oprócz tego, że zapoczątkowały drogę do wolności Polski, to również tak naprawdę rozpoczęły destrukcję ustroju komunistycznego nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie. I jesteśmy o tym już dzisiaj głęboko przekonani i mamy na to już dowody. Natomiast kilka etapów tych obchodów żeśmy przygotowali. Pierwszy już się odbył. Była to konferencja naukowa, która odbyła się na Kulu 14 czerwca, właśnie poświęcona strajkom lubelskim. Chcemy z tej konferencji wydać publikację, która będzie tak samo rozpowszechniona. Następne elementy obchodów to jest wystawa, którą przygotowuje IPN dotycząca lubelskich strajków. Jej otwarcie nastąpi 24 lipca. Miejscem tej wystawy będzie Plac Litewski w Lublinie. To jest takie centralne miasto, miejsce w Lublinie. Natomiast głównym punktem naszych obchodów to jest uroczysta msza w archikatedrze, która z radością to przyjmujemy, będzie transmitowana przez telewizję Trwam i Radio Maryja. Po raz pierwszy od lat kilkunastu będzie to taka transmisja na żywo z Lublina. Następnie będzie poświęcenie i odsłonięcie pomnika wdzięczności. Pomnik wdzięczności składa się z dwóch elementów. Krzyża wdzięczności i statuły robotnika, który zerwał kajdany. Oba te elementy, zarówno krzyż, jak i statua, były wykonane z drewna i odsłonięte i poświęcone w pierwszą rocznicę strajku w LZNS-ie lubelskim 10 lipca 1982 roku. Z założenia były traktowane to jako pewna prowizorka, która miała w drugą rocznicę strajków zostać zastąpiona przez takie same te elementy pomnika, tylko odlany już z metalu. No jak wiemy, stan wojenny uniemożliwił realizację tych zamierzeń i my po długich latach wróciliśmy do tego pomysłu i chcemy go sfinalizować. W tej chwili przygotowujemy zarówno krzyż, który będzie wykonany na konstrukcji stalowej, z blachy mosiężnej, pokryty blachą mosiężną, jak również statuę tego robotnika odlaną z brązu. I nastąpi to, jak powiedziałem, 25 lipca. Wszystkich radiosłuchaczy i telewizów, telewizji Trwam serdecznie zapraszamy na nasze uroczystości, jak powiedziałem, o godzinie 10 msza w archikatedrze, a następnie uroczystości pod pomnikiem. Nie tylko tych słuchaczy i telewizów z Lubelszczyzny, ale również z całej Polski. Bo naprawdę trzeba powiedzieć, że ten element jest mało znany wszystkim. Nasz związek NSZZ Solidarność uznaje już znaczenie lubelskiego lipca i nasze uroczystości są jedną z czterech centralnych uroczystości. Pozostałe to jest Szczecin, Gdańsk i Jastrzębie. Także zapraszamy na te uroczystości wszystkich. Liczymy, że naprawdę podniesiemy tutaj nie tylko w ten sposób rangę tego, co się wydarzyło, ale również damy świadectwo tego, że potrafimy sami pamięć uczcić w odpowiednio uroczysty sposób o tych wydarzeniach.
Ja bardzo gorąco dziękuję, panie Krzysztofie. Też dziękuję państwu za zaproszenie Radia Maryja Telewizji Trwam na te uroczystości. To godzina 10, 25 lipca, archikatedra lubelska. Eucharystii przewodniczyć będzie metropolita lubelski, arcybiskup Józef Rzeciński. Dziękujemy też, że troszczycie się o to, aby ten rok 2010, obfitujący wiele rocznic, również obfitował w te rocznice 1980 roku, czyli 30-lecia powstania Solidarności i tego, że walczycie o upamiętnienie tych wydarzeń Lubelszczyzny. Już za chwileczkę, ponieważ zgłasza się do odpowiedzi czy do poszerzenia naszych tematów pan Czesław Niezgoda, kilka słów na temat loga i tego znaczka, który widnieje w klapach pańskich marynarek, wszystkich naszych tutaj obecnych gości. Jest to logo, jak się domyślamy, lipca roku 1900.
To jest logo 30-lecia Solidarności.
Logo 30-lecia obchodów krajowych Solidarności 30-lecia.
Ja zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 56 657 0011, 657 0012, odpowiednio dla Polski Północnej, Polski Południowej. Telefony dla widzów spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 657 0014 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia 011 48 56. Pan Czesław, niezgodę.
Ja chciałem jeszcze uzupełnić, że kolejarze z całej Polski co roku przybywają do nas do Lublina w rocznicę strajku i nasz strajk kolejarzy jako pierwszy w okresie powojennym PRL-u był rozpowszechniony od dawna wśród kolejarzy i dzisiaj również odbyły się uroczystości w Lublinie w miejscu strajku kolejarzy lubelskich, gdzie się corocznie gromadzi kilkadziesiąt pocztów sztandarowych, gromadzą się parlamentarzyści, władze regionalne, robotnicy, przedstawiciele z całego okręgu. Ale chciałem tutaj również dodać, że jesteśmy pewni, że gdyby nie było lubelskiego lipca, nie byłoby sierpnia na Wybrzeżu. Tym bardziej powiem, że kilka dni po strajku kolejarzy lubelskich, po zakończeniu, przyjechała do mnie delegacja z Warszawy. Przedstawiciele w osobach Heleny Łuczywo, Jana Lityńskiego, Henia Wójcika i Kęcika. I właśnie pytali mnie, przybyli do mnie do domu, pytali. I pierwsze pytanie, słuchaj, jak to się stało, że z wami władza komunistyczna rozmawiała, że podpisywała porozumienia, że was nie zamykano, nie strzelano, nie rozbijano. I właśnie wtedy bardzo długo przekazywałem im instruktaż, jakśmy się do strajku przygotowywali, jakśmy negocjowali, prowadzili strajk i jak żeśmy właśnie ten strajk kończyli. Ale chciałem tutaj również złożyć hołd wszystkim robotnikom naszego regionu. I my robotnicy po prostu wykonaliśmy, wydaje się, to wielką pracę, którą chyba zleciła nam opatrzność Boża. Byliśmy jakby, powiedzmy, tymi robotnikami na niwie pańskiej, ażeby zrzucić jarzmo i przywrócić wolność ojczyźnie.
Bardzo gorąco dziękuję, ponieważ w czasie trwania naszego programu, jak również przed programem, bardzo często panowie podkreślają ten związek robotników z Panem Bogiem, przypisując te wielkie wydarzenia Bożej Opatrzności, Duchowi Świętemu, jak również tej niezapomnianej pielgrzymce Ojca Świętego Jana Pawła II do ojczyzny i wcześniej to ta data wyboru, rok 1978, ale też pamiętacie o tych, którzy byli ewangelizatorami, którzy ewangelizowali zarówno Świdnik, Lublin. Widzę, że również głową przytakuje pan Krzysztof Choina, więc jest to rzeczywistość, która była wówczas obecna i przyczyniła się bezpośrednio do tego zwycięstwa. Odbieramy pierwszy telefon w naszych rozmowach niedokończonych. Bardzo proszę, telewizja trwa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Józef z Łukowa.
Szczęść Boże, Panie Józef.
Godny Ojcze, bardzo dziękuję za ten dzisiejsze spotkanie. Spośród grona gości, których widzę w telewizji, jest bardzo mi drogi i szanowany Pan Czesław, z którym spędziłem wiele dni, że tak powiem, w odosobnieniu. Ale poznałem go od pierwszych, można by powiedzieć, spotkań w regionie lubelskim, kiedy tam jako delegat przybywałem na spotkania prezydium związku do Lublina z Łukowa. Drogi ojcze i czcigodni goście, rzeczywiście to, co mówicie, jest autentyczne i po prostu nie da się lepiej tego określić, jak to robicie. Osobiście przeżywałem te same dramaty, ten sam strach, te same problemy. Nogi się uginały po prostu idąc na pierwsze spotkanie organizacyjne i pierwszy protest. Ja tutaj brałem udział w zakładach mięsnych w Łukowie. No cóż, to co powiedzieliście, tą wielkim fundamentem do tego przedsięwzięcia była ta godzina, że tak powiem, łaski. I wielka łaska płynąca z kształtowania naszego ducha przez Kościół. Ja byłem zaprawiony przez wiele lat w pielgrzymkach pieszych. I tutaj, biorąc udział w pięknej uroczystości pożegnania księdza prałata Jankowskiego, też dowiedzieliśmy się, że gdyby nie ksiądz prałat, prawdopodobnie ten strajk by upadł. On podtrzymał to na duchu, idąc tam 17 sierpnia, wojnie przez panu nocy, przeczuwając, że może być to coś podobnego, jak miało miejsce już w innych przypadkach, gdzie pacyfikowano prawda, strajkujących i kończyło się to rozwodem krwi. Także rzeczywiście to wielkie, że tak powiem, było i heroizm, i odwaga, a jednocześnie i owoce tego, bo pan Czesław jest znaną mi osobą wspaniałą. Miałem ogromne nadzieje, że zostanie przewodniczącym regionu. No, po pierwszym zjeździe tak się nie stało, ale na pewno jego owoce będą, że tak powiem, i są, i będą, i zapiszą się i na Lubelszczyźnie, i w ojczyźnie. Wielki Bóg za to spotkanie, za to naświetlenie, przybliżenie tej chwili. Poruszyła się po prostu, jak to powiedzieć, ta zastolina krwi z tamtego czasu. Wszystko to przeżywa się na nowo. Wielkie, wielkie dzięki i szczęść Boże i, że tak powiem, wiatr w żagle, bo dzisiejsza chwila jest chyba nie mniej trudna i nie mniej wymagająca i bohaterstwa, i odwagi, i determinacji, co się przejawia w Stowarzyszeniu Katyń 2010. Mam nadzieję, że naród to zrozumie i włączy się w nową solidarność. Wielki Bóg zapłać i szczęść Boże.
Bardzo gorąco dziękujemy panie Józefie za poruszone wątki, za przypomnienie postaci też księdza prałata Henryka Jankowskiego. Chwalony był pan Czesław, ale odpowiadać chce i zabrać głos tutaj pan Marian Król. Prosimy.
Chciałbym jeszcze do tego głosu podkreślić, że my włączając się to składamy ten hołd takim bohaterom jak Czesław, którzy mieli odwagę podjąć przywództwo, bo Czesław jest pierwszym tak naprawdę tych, który stanął na czele jakby ostatecznie, a nie był w żadnych strukturach ówczesnej władzy państwowej, bo to nie było takie proste. To do dziś myślę, że nie są, że tak powiem, wyjawieni do końca organizatorzy strajku w Świdniku. To dziś już po prostu to nie ci, którzy tam później się w pewnym momencie byli organizatorami i niejako konstruktorami całości. Nie ci, bo to wtedy dać nazwisko nie takie było proste. To, mówię, trzeba było jeszcze wchodzić. Ale nasze, my podchodząc do uroczystości, nie chcemy niejako pozbawić mitu czy wkładu sierpnia, bo...
Bo nie byłaby tylko, to solidarność.
Tylko niepokoi mnie zawsze leży na sercu i boli mnie to, że pewnymi wydarzeniami niejako przekreślono bohaterską postawę milionów ludzi. Milionów, bo tak na dobrą sprawę od 1939 roku o wolność, demokrację i państwo polskie miliony ludzi walczyło. I zrobiono z czegoś później, z takiego małego wydarzenia, niejako główne bohaterstwo. Niejako dziś często tylko się w publikacjach przedstawia jakiś niesamowity, wielki wkład KOR. On był, prawda, ale to był bardzo niewielki zalążek. To, że w Polsce w ogóle można było rozpocząć taką walkę, to była postawa wsi polskiej, która nie pozwoliła się, że tak powiem, zagonić do kołchozu. To, że w 1978 roku znaleźli się ludzie, to czymś innym było być bohaterem na wsi, gdzie się mieszka, gdzieś w odosobnieniu. Odosobnieniu i tak jak jest zapomniany żyjący jeszcze dziś już taki senior leciwy Janusz Rożek, którego skatowano na posterunku milicji ówczesnej i tylko jakaś tam nierozwaga ówczesnych ludzi, że nie zniszczyli pewnych dokumentów, spowodowało, że przynajmniej w zawieszeniu tych katów skazano, którzy żyli. No, ale trzeba było bez mała 20 lat dochodzenia, żeby ludzi, którzy niemal na śmierć skatowali człowieka i były na to dokumenty, żeby skazać. To byli bohaterowie.
No i tych bohaterów musiało być wielu, jeżeli 153 wielu, zakłady.
Tak, jak ostatni partyzant, który zginął w Piaskach pod Lublinem w 1963 roku. To są, o tych bohaterach zapomniano i my jesteśmy tylko pewnym kontynuatorami i chcielibyśmy, żeby wszystkich w miarę właściwą mierzyć wkład w wolność, jako żeśmy wspólnie osiągnęli. Ale na pewno nie osiągnęlibyśmy nic bez Kościoła, bez świadomości, że człowiek jest stworzony do wyższych wartości. To, co już wcześniej mówiłem, w Świdniku było takie. Pomimo, że Świdnik był w jakiś tam sposób, prawda, zaupatrywany chociażby nawet w pewne dobra takie konsumpcyjne, które były dzielone, prawda, oczywiście, ale był w miarę dobrze, może nawet jednym z najlepiej w województwie, to jednak ludzie przez 20 lat zbierali podpisy, często cierpieli, bo były prześladowania, może nie na troszkę inną skalę jak w Nowej Hucie, ale również były podobne, były, prawda, różne naciski władzy i byli działacze partyjni, którzy pokazywali, że Kościół będzie w Świdniku, jak im kaktus na ręce urośnie. Ale było to dążenie.
Tak, a wtedy media informowały, jak cudownie jest w kraju naszym, czyli w PRL, jak się pięknie, że jak się dobrze buduje Nowa Huta, jak powstają chociażby dworzec centralny w Warszawie i tak dalej, czyli w propagandzie wszystko było w jak najbardziej różowych, świetlistych barwach i kolorach. Kolejny telefon, bardzo proszę, telewizja trwa. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam księdza prowadzącego i chciałbym, że tak powiem, pewne wypowiedzi tu sprostować. Witam kolegów, którzy tam są z Solidarności.
Prosimy o przedstawienie się.
Kazimierz z Windsor, Kanada.
Prosimy, panie Kazimierz.
Szczęść Boże. Kazimierz z Windsor, Kanada.
Panie Kazimierzu, słyszymy się dobrze. Proszę już najprawdopodobniej ściszyć telewizję i wtedy, tak? Wtedy będziemy się dobrze słyszeć i będziemy mogli się
już
porozumieć.
Witam kolegów z Solidarności. Także i ja po prostu...
Halo?
Telewizor, już ciszyłem. Dobrze, już ciszyłem. Maksimum. Szczęść Boże dla księdza i witam kolegów z Solidarności. Ja chciałem powiedzieć, że to znaczy się na tyle, ile ja mam informacji od dwóch kolegów znajdujących się tu w Kanadzie, że Kraśnik stanął pierwszy w Polsce. Tam jest powtórka.
Dziękujemy panie Kazimierzu, ponieważ jednak są problemy z komunikacją. Ale usłyszeliśmy, że Kraśnik był pierwszy.
Znaczy prosimy, panie to, znaczy się, nie, tylko nie w lipcu i nie w 80 roku. My tutaj żeśmy się spotkali, żeby mówić kilkadziesiąt bez mała. Chyba to był rok 70, nie pamiętam, drugi, kiedy też na bazie potrzeby budowy kościoła doszło do swego rodzaju też, ale manifestacji ulicznych, gdzie ludzie również, że tak powiem, zorganizowali wiec domagający się w Kraśniku Fabrycznym, którym nie było również, były bloki, nie było kościoła i na tym tle były wydarzenia bardzo, że tak powiem, też, którym ludzi skrzywdzono, prawda, wówczas.
Ja może jeszcze tak wtrącę, tak, jako historyk. Chodzi tutaj o wydarzenia w 59 roku w Kraśniku, gdzie doszło do zamieszek ulicznych na tle budowy pozwolenia na budowę kościoła. Zniszczono wówczas budynek Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Kraśniku doszczętnie. Aresztowanych zostało kilkaset osób. Te osoby później zostały skazane wyrokami i kolegiami No, była to skala jak na tego rodzaju miasto powiatowe bardzo duża wówczas. O tym się oczywiście nie mówiło. My to wiemy zaledwie od kilku lat, gdy odnalezione zostały akta dotyczące tego wystąpienia w Kraśniku w 1959 roku. Znalezione zostały akta w lubelskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. No i mamy już taką wiedzę na ten temat. To oczywiście zostanie w przyszłości opisane szczegółowo, opracowane naukowo.
Dziękujemy. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto do nas telefonuje?
Amelia z Kielc.
Prosimy, Pani Amelio. Prosimy, jesteśmy...
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Amelia z Kielc. Amelia z Kielc.
Pani Amelio, słyszymy się doskonale. Podejrzewam,
dobrze, powtórzyłam, tak.
Telewizor trzeba też
tak,
wyłączyć.
Tak, już ciszyłam. Dobrze. Już ciszyłam zupełnie. Chciałam tylko do panów z Lublina zwrócić się z gorącą prośbą, żeby jednak przypomnieli sprawy lipcowe związane z przyspawaniem wagonów do torów, ponieważ w 80 roku była olimpiada w Moskwie i w tym czasie żywność z Polski była wysyłana, nie tylko żywność, bo i materiały budowlane, i różne związane z olimpiadą. I właśnie w Lublinie po raz pierwszy zaczęto działać. Czyli zostały przyspawane wagony do torów z szynką, która była zapakowana w skrzynie, na których było napisane śruby i nakrętki. I bohaterskie działanie kolejarzy powstrzymało ten transport. Jaki był finał, ja tego nie pamiętam, nie znam detali, natomiast wiem, że Świdnik działał, w Świdniku oporniki przypinano do klap, w Świdniku czapki zakładano daszkiem do tyłu jako sprzeciw, jako manifestowanie i właśnie koniecznie trzeba przypominać tę działalność w Lublinie. I że Lublin był spacyfikowany, to też trzeba mówić. Nie można było do Lublina dojechać. W Lublinie wyłączony był prąd. A wyłączyć prąd to znaczy skazać na śmierć miasto. To tak działano wtedy. I chciałabym, aby panowie byli tak uprzejmi i o tych wydarzeniach lubelskich jednak przypominali na antenie i nie tylko na antenie, ale zapisali w historii działania Ruchu Solidarnościowego w Lublinie. Pięknie dziękuję.
Dziękujemy, Pani Amelio. Wyłączony prąd w Lublinie w latach 80., zwłaszcza w lipcu, to groziło zepsuciem się mięsa w lodówkach. No na pewno jeden plus był taki, że mieszkańcy Lublina nie mogli oglądać i słuchać ówczesnej propagandy, ale tu widzę, że Pan Czesław tym razem chce zabrać głos.
Ja bardzo Pani dziękuję, Ameli, za poruszenie tego wątku. Powiem tak, że również z jedną z przyczyn ważnych wybuchu strajków kolejarzy lubelskich to była w Moskwie, gdzie oczywiście bardzo dużo wywożono artykułów żywnościowych, farb, lakierów, wszystkiego. My kolejarze żeśmy dokładnie o tym wiedzieli. Zdawaliśmy sobie sprawę, że kiedy się odbyła olimpiada, to na pewno wtedy władza komunistyczna nie będzie interweniowała. Natomiast jeśli chodzi o przyspawanie kół do szyn, tego żeśmy nie zrobili, bo to by nam nic nie dało. Strajk żeśmy rozpoczęli w ten sposób, żeśmy pozostawili wszystkie pociągi, które były na rozjazdach, wygasiliśmy lokomotywy, służba energetyczna wyłączyła napięcie i zamknęliśmy cały węzeł. Cały węzeł lubelski był nieprzejezdny dla podróżnych. Zdawaliśmy sobie sprawę z uciążenia, z uciążliwości dla podróżnych. To był przecież lipiec, sezon urlopowy, ale również bardzo pozytywnie nawet podróżujący odnosili się do nas i nam dziękowali, żeśmy się właśnie upominamy się o wolną Polskę. I my staramy się to czynić, gdzie tylko możemy, na tematy Lubelskiego Lipca wypowiadamy się. Oczywiście chcemy, żeby te wiadomości były już, powiem, zapisane w historii. Na pewno u nas w regionie są, ale żeby to poszło na cały świat. I dlatego bardzo serdecznie dziękujemy Telewizji Trwam, Radiu Maryja, którego my kolejarze jesteśmy wielkimi orędownikami. Powiem, że jaka tylko się odbywa uroczystość rocznicowa od wielu lat, zawsze mam modlitwę w intencji Radia Maryja, to jest Trwam, naszego dziennika, tygodnika katolickiego Niedziela. Również była taka dzisiaj piękne, dwie modlitwy na ten temat. I powiem, że nawet to spotkanie dzisiejsze, gdzie słucha nas i ogląda ją Polacy z Polski, niemalże z całego świata, również ku temu, powiem, przyczynia się. Za to bardzo dziękujemy i jesteśmy wdzięczni.
Również dziękujemy.
Jeżeli można dodać do tego, skąd się wzięła, być może ta legenda, to oprócz tego, że no wiadomo, jak się wyłączy zasilanie, to siłą rzeczy są nieuchomione i lokomotywy, i wagony, i to jest równo zawsze z przespawaniem ich, bo i się nie da ruszyć, i semafory. Natomiast drugim elementem tego było to, że pracownicy zakładów mięsnych lubelskich odmówili załadunku na wagony właśnie mięsa, które miało być bodajże, o ile pamiętam, wysłane na Śląsk, ale na skrzyniach były napisy w języku rosyjskim. I to być może zbitka tych dwóch wydarzeń spowodowało tę legendę, która się rozpowszechniła po kraju.
Ale trzeba powiedzieć, że panowie o tych wydarzeniach mówią z taką satysfakcją wokół i na ustach. Kolejny telefon, bardzo proszę, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Mieczysław z Kalisza.
Prosimy, panie Mieczysławie.
Witam, moi dobrodziejczycy, i witam panów w zgromadzonych studiów. Ja chciałem przypomnieć o pewnym epizodzie kolejarskim z lat 60., a być może początek 70. Otóż w tym czasie Państwowa Lotnicza Komisja Egzaminacyjna korzystała z szalonki, która wychodziła z Warszawy do Krosna nad Wisłokiem. Ale ona była podczepiana do pociągu pospiesznego w Warszawie i w Skarżysku Kamiennej była odczepiana i przeczepiana do innego pociągu. Ponieważ ja jeździłem z Kalisza do Krosna, przeto zostałem poproszony do tych panów salonki, bo salonka miała tylko 3 miejsca, a brakowało je 4 do Brydża. W związku z tym zgodziłem się pojechać do Warszawy, ale nie miałem miejsca sypialnego, tylko w hotelu, w saloniku. W Skarżysku właściwie nastąpiła taki epizod. Odczepili nas, przetoczyli gdzieś i stanęliśmy gdzieś tam na bocznicy. Znaczy, stanęliśmy w ogóle. A w tym czasie moi partnerzy poszli spać, brydżowi oczywiście. Znaczy, w składzie tych trzech panów to był przewodniczący Komisji Lotniczej i jego sekretarz oraz jeszcze jeden egzaminator z Warszawy. No i jak... Znaczy, oni już zasnęli. Ja byłem w tej salonce. Okazało się, że słyszę, że kolejarze mówią, znaczy słyszałem przez okno, niech teraz te czerwone, i tu nastąpiła nazwa czworonoga, śpią do rana. A myśmy mieli na godzinę ranny być w Krośnie nad Wisłokiem. No więc ja obudziłem przewodniczącego komisji i powiedziałem, że poczekałem, jak ci kolejarze odejdą. Prawdopodobnie stoimy na bocznicy. No to ten się zdenerwował, ubrał się w mundur, bo on był wojskowy. No i poszedł do zawiadowcy, narobił jakiegoś bałaganu. Także podczepili nas do takiego małego parowozu, bo w ten czas jeszcze parowozy były, który przetacza pociągi. I tym parowozem ten jeden wagon zajechał tam z małym opóźnieniem do Krosna nad Wisłokiem. Więc to taki był z lat 60., tam początek 70., nie pamiętam już tej daty, Słyszałem, ja już więcej nie korzystałem z tej salonki, bo dla mnie było to przykre po prostu. Tak wyglądało. Mógł zapytać.
Dziękujemy panie Mieczysławie. No to kolejne świadectwo, co mogli przedstawiciele władzy. No nasze spotkanie w części telewizyjnej dobiega końca. Nie wiem, czy panów zastanawia, bo mnie bardzo, co stało się z tymi zakładami, które wtedy strajkowały 30 lat temu. Co się stało z Wybrzeżem, co się stało z tymi zakładami tutaj na Lubelszczyźnie. Moglibyśmy również, nie zapominając, przenieść się do Jastrzębia Zdroju i próbować wciąż i nieustannie odpowiadać, czy to nie jest zemsta, czy to nie jest planowe niszczenie tego, co było dorobkiem dwudziestolecia międzywojennego. Czy temu ma to wszystko służyć, ponieważ mówimy z wielką dumą, chcemy oddać hołd tym, którzy walczyli. Czy pozostaniemy tylko we wspomnieniach? Prosimy, pan doktor.
Ja wspomniałem tutaj już państwu o tym, że historycy zidentyfikowali 153 strajkujące zakłady. Wiemy dzisiaj tyle, że było ich aż tyle. Być może, że jest jeszcze kilka więcej, ale na razie mamy taką wiedzę. Otóż ja powiem o pewnym współczesnym wymiarze lubelskiego Lipca. Z tych 153 strajkujących zakładów w lipcu 80 roku ponad 90 kilka procent, może tutaj panowie mnie poprawią, już w zasadzie nie istnieje. Pozostałe, które istnieją, no, są w zasadzie na takiej dobrej drodze do zakończenia swojego bytu. Ja wspomnę tylko o WSK PZL w Świdniku, prawda, zakładzie, fabryce, która jako pierwsza podjęła protest na Lubelszczyźnie. Wtedy liczyła około 11 tysięcy ludzi, a więc potężny zakład. Dzisiaj ten zakład liczy około 1,5 tysiąca ludzi. Jego właścicielem jest włoski koncern, który zwalnia ludzi. Kolejna transza 500 pracowników tych zakładów ma zostać niebawem zwolniona. I to też jest właśnie ten współczesny wymiar lubelskiego Lipca.
No właśnie, tak, czy pamięć...
Jest tam trochę więcej, jest ponad 3000 jeszcze ludzi, ale autentycznie no, nie jest to taka jasna dziś sytuacja.
Właśnie, czy pamięć o tych miejscach nie powinna być też tą pamięcią, która będzie bronić tych miejsc, tych zakładów? Pan Mieczysław?
Czesław.
Pan Czesław.
Ja powiem tak, że my rozpoczynając strajk chcieliśmy żyć w Polsce wolnej, demokratycznej, sprawiedliwej, ale w Polsce z perspektywy lat 30 jesteśmy bardzo rozczarowani. Nasi kolejarze i robotnicy naszego regionu, którzy podjęli w tamtym czasie zdecydowaną walkę z nieposzanowaniem praw ludzi pracy, ze zniewoleniem, z spychaniem ludzi wierzących na margines. Dzisiaj jesteśmy rozczarowani, dlatego że wiele zakładów pracy, w tym również nasza kolej. Kolej była wielkim, pięknym przedsiębiorstwem, wspaniałym, zorganizowanym precyzyjnie, zatrudniającym w tamtym czasie ponad 320 tysięcy pracowników w Polsce, oczywiście łącznie z zakładami naprawczymi taboru, biurami projektów. Kolej była podzielona na 8 okręgów. Było może około 120 dyrektorów. W latach 90. dano nam uzdrowiciela z Krakowa, pana Janika, który później siedział długo w więzieniu. Podzielono kolej na spółki, spółeczki, zakłady, gdzie ten organizm podzielono. Po prostu kolej się niszczy zupełnie. Ludzie, bardzo dużo ludzi strajkujących, robotników, którzy walczyli, zostało zwolnionych. Oczywiście część odeszła naturalnie do wieczności, do Pana. My jesteśmy bardzo rozczarowani, co z koleją, ale jesteśmy bardzo również rozczarowani, co z naszą Polską, bo przecież podejmowaliśmy walkę i strajk o godne życie, o wolno, demokratyczną Polskę. I teraz z tej perspektywy widzimy zniszczone zakłady pracy. Powiem, że chociażby wspaniała odlewnia, najnowocześniejsza w Europie. Pocięto ją, wywieziono na złom. Weźmy cukrownię Lubelską, która była najefektywniejszym zakładem produkującym cukier. Zniszczono. fabryka samochodów osobowych zniszczona. Lubelskie zakłady naprawy samochodów, którzy też tak pięknie strajkowali, zniszczone, nie ma śladu. Dalej, w dalszym ciągu, tak jak za komuny, tylko teraz w rękawiczkach, niszczy się Polskę, niszczy się gospodarkę. Walczy się również z Kościołem katolickim w Polsce, gdzie my jako kolejarze szczególnie jesteśmy uczuleni i wierzący. Jesteśmy z tym zbulwersowani. Przecież na kolei u nas taki wspaniały strajk, taka odważna załoga. Boimy się, że niedługo będą Niemcy jeździć po naszych torach. Niszczy się to wszystko i wielu kolegów moich z okresu strajku, których namawiałem do strajku, którymi kierowałem, nieraz im mówi: słuchaj, widzisz, obiecywałeś nam dobrobyt, demokrację, wolność, a zobacz, co się stało. I ci robotnicy, którzy tak strajkowali odważnie, stali się masą upadłościową w naszej ojczyźnie. Widzimy to, że również nasza Polska staje się masą upadłościową. A rządy liberalne obecnie, które przejęły, powiedziałbym, łącznie z nowym prezydentem Lechtem wszelką władzę, wydaje się, że niszczą ojczyznę. I przecież był głośny był protest list, żeby przestali szkodzić Polsce. Podpisywaliśmy się pod tym listem. I z wielkim niepokojem, z wielkim bólem boimy się, co nastanie. Ale my, ludzie wierzący, mamy ufność i wiarę w Pana Boga. I nawet ta wczorajsza parada gejów, lesbijek w Warszawie napawa nas wielkim bólem, wielkim rozczarowaniem, a również gniewem. I przestrzegamy rządzących w naszej ojczyźnie, że jeśli tak dalej pójdzie, to trzeba powtórzyć lubelski lipiec i sierpień, ale chyba zwielokrotniony. Dziękuję Bóg za to.
Bardzo gorąco dziękuję za przybycie do studia, za podjęcie tego tematu. Lubelski lipiec 1980, stąd ruszyła lawina wolności. Miejmy nadzieję, że te obchody nie będą tylko rzewnym wspomnieniem, ale będą też inspiracją do walki o solidarność, walki o wolność, walki o naszą ojczyznę. A w studiu byli Czesław Niezgoda, Marian Król, dr Leszek Pietrzak oraz Krzysztof Chojna. Dziękuję Państwu za przybycie do studia. Żegnamy się również z naszymi telewidzami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Teraz i zawsze. Bóg zapłać.